studio Antoni Opaliński i Maciej Biastrzębski. Antoni.
Dzień dobry Państwu. Przegląd prasy. To zaczniemy jeszcze od prasy polskiej. Zgrzyt w dyplomacji to jeszcze o sprawie listu pani ambasador Mosbacher. Tomasz Sakiewicz. Dużo artykułów w Gazecie Polskiej codziennie. O ile sprawa awantury o nowelizację ustawy o IPN wynikająca ze słabego rozeznania przez część naszych elit sytuacji geopolitycznej miała trwałe podstawy w interesach USA, o tyle obecny zgrzyt wynikający z listu pani ambasador jest raczej zbiegiem przypadków i należy zadbać, by takim pozostał. W interesie Polski jest uznanie, że przypadkowymi błędami pani Mosbacher są nie tylko literówki w nazwiskach naszych polityków, ale też niefortunne sformułowania w Gazecie Polskiej codziennie też o tym, że premier Mateusz Morawiecki wypowiedział się o konflikcie dotyczącym włoskiego budżetu. Unia powinna zaufać rządowi Włoch. Nie widzę powodu, dla którego Europa nie miałaby ufać włoskiemu rządowi, jeśli chodzi o nową politykę gospodarczą przedstawioną w projekcie budżetu. Włoski rząd został wybrany ze względu na określone obietnice. Trzeba mu umożliwić ich realizację. No, czy się umożliwi, to jeszcze zobaczymy, bo tutaj czytam w niemieckich portalach o tym, że Włochy zdecydowanie sprzeciwiają się projektowi migracyjnemu i sprzeciwiają się podpisaniu tego paktu migracyjnego. Rzeczpospolita, nie planujemy rekonstrukcji rządu. Wywiad z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim. Politycy, którzy mówią o aferze KNF jako o aferze PiS, powinni dostać pozwy, twierdzi marszałek Senatu. Czyją aferą jest sprawa KNF? Pyta Jacek Nizienkiewicz. Sprawa KNF jest aferą Marka H. Jakie to proste, proszę państwa. Czy Adam Glapiński, którego H jest protegowanym, powinien podać się do dymisji? W żadnym razie Adam Glapiński nie miał żadnego udziału w tej sprawie. Nie można prezesa NPP winić za to, że znał człowieka i miał o nim dobre zdanie. I jeszcze dziennikarz pyta o rekonstrukcję rządu. Rekonstrukcja nie jest planowana. We wtorek brałem udział w 4-godzinnym spotkaniu kierownictwa PiS i ten temat nie był tam poruszany. Jedno z pytań jeszcze, które zadaje również publicysta Rzeczpospolitej, dotyczy tego, czy Prawo i Sprawiedliwość odniesie się do postulatów tych środowisk pro-life, żeby zaostrzyć prawo aborcyjne. Jako katolik praktykujący jestem całkowicie przeciwny aborcji i eutanazji. Jako polityk obawiam się, że zmienione dzisiaj prawo w tej materii mogłoby zostać w przyszłości zmienione niekorzystnie. Poczekajmy na opinię Trybunału Konstytucyjnego. We wniosku grupy posłów, który został w tej sprawie złożony do Trybunału, nie powinno się na Trybunał Konstytucyjny wywierać presji. Tu mam jeszcze trochę międzynarodowych danych, ale na najpierw może ze mną to jest Maciej Jastrzębski i jak co czwartek przegląd prasy arabskiej.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Zaczniemy od Saudyjskiej Agencji Informacyjnej z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Mowa to oczywiście o Al Arabiya, która pyta, jak komunikator Telegraf wpływa na kurs riala. Otóż pisze, po dramatycznym upadku riala odnotowanym po wycofaniu się prezydenta Trumpa z umowy atomowej z Iranem, waluta kraju zaczęła stopniowo rosnąć, jednak po cenie znacznie wyższej od jej realnej wartości. Najniższą wartość rial uzyskał w październiku. Wtedy $1 kosztował 190 tysięcy riali. W chwili obecnej za $1 można otrzymać 120,500 riali. To jest 3 razy więcej niż wynosi wartość tej waluty uzgonionej przez Teheran. Wzrost ceny dolara jest również powiązany ze słabą sytuacją gospodarki irańskiej, a także plotkami rozsiewanymi przez handlarzy walutą i pośredników przy użyciu komunikatora Telegraf. Telegraf jest chętnie używany przez Irańczyków jako źródło wolnej informacji, niekontrolowanej przez rząd. Gdy wartość riala zaczęła spadać, handlarze walutą pootwierali multum kanałów komunikacyjnych przy użyciu telegrafu, na których informowali o kursie waluty. Około 2 milionów Irańczyków dołączyło do tychże kanałów, stając się siłą mającą faktyczny wpływ na koszt wymiany riala. Według Al Arabiya, cytującej raport Forex Policy, handlarze walutą zawyżali wartość dolara poprzez rozprzestrzenianie fałszywych informacji. Rząd odpowiedział, tworząc własny kanał pod nazwą Dolar Rial, gdzie podaje poprawny kurs, a oszustów nazywa zdrajcami. Kanał ten ma już ponad 2 milionów użytkowników. Kolejny news, bardziej geostrategiczny, można tak rzec. Pojmanie tak zwanego ministra spraw wewnętrznych i drugiego najwyższego człowieka w ISIS. Otóż wysocy przedstawiciele państwa islamskiego zostali pojmani przez demokratyczne siły syryjskie podczas zdobycia południowego syryjskiego miasteczka Hajin, leżącego w prowincji Deir ez-Zor. Wśród zatrzymanych jest Asma al-Awid Abu Zaid, drugi najważniejszy człowiek w strukturach ISIS, zaraz po samozwańczym kalifie Abu Bakrze al-Baghdadim. Abu Zaid próbował się wysadzić, gdy został schwytany przez kurdyjsko-syryjskie oddziały, jednak spostrzegł, że pośród pozostałych zatrzymanych znajduje się jego brat, zaniechał pomysłu z obawy, że wybuch mógłby zabić i jego. Przenosimy się do kurdyjskiej agencji informacyjnej z siedzibą w Amsterdamie. Mowa tu o ANF News, która pisze o kandydatce w wyborach prezydenckich Tunezji, która rzekła, że kandyduje, żeby wygrać, a partia odrodzenia, czyli Ennahda, leży na osi Turcja-Katar. Tunezyjska kandydatka w wyborach prezydenckich imieniem Leyla Hammami przestrzegła przed kandydaturami innych kobiet formalnie reprezentujących interesy żeńskiego elektoratu, w rzeczywistości zaś będących wrogami praw kobiet nie tylko w Tunezji, a także w całym regionie północnej Afryki i Bliskiego Wschodu. Według pani Hammami inne kandydatki mogą być wykorzystywane jako konie trojańskie przez religijne nurty w celu przemycania despotyzmu i opresji wobec kobiet. Kandydatka uważa, że Partia Odrodzenia reprezentuje interesy Bractwa Muzułmańskiego w Tunezji. Zaznacza, że w ciągu ostatnich 2 lat partii udało się przeniknąć do wielu istotnych instytucji z wyjątkiem wojskowych i instytucji związanych z bezpieczeństwem, co należy zawdzięczać patriotycznej postawie i niezłomności pracowników tychże instytucji. Cytat. Panuje przekonanie, że obecność kobiet w życiu politycznym nie jest niepożądana, ni potrzebna. Nie jest to prawdą, ponieważ w powszechnym Związku Pracy Tunezji jest tylko jedna kobieta. Natomiast nasz rząd dopiero po ostatnich poprawkach uwzględnił udział pewnej znikomej liczby kobiet, podczas gdy kraj może poszczycić się wieloma naukowczyniami, lekarkami, bizneswomankami, wynalazczyniami i sportswomankami. Naszym powołaniem jest zadać kłam przekonaniu, że kobieta jest tylko powierzchowną ozdobą sceny politycznej rządzonej przez męską supremację, mówiła Leyla Hammami w wywiadzie dla ANF News. Pani Hammami przestrzegła również przed możliwymi próbami odtworzenia strategii wykorzystanej przez obecnie panującą w Turcji Partię Sprawiedliwości i Rozwoju, AK Party. Ta strategia w 2016 roku doprowadziła do, według niej, sztucznego przewrotu, co według pani Hammami było zabiegiem mającym doprowadzić do wyłupania opozycji. I na tym skończymy na dzisiaj. Oddajemy głos.
Maciej Jastrzębski, dziękuję bardzo. To był Arabski Przegląd Prasy. Jeszcze kilka ostatnich tylko tutaj zmianek z prasy światowej. Na stronie The New American jest podsumowanie wyborów regionalnych, które odbyły się na Tajwanie. Przegrała proniepodległościowa partia, która obecnie kieruje rządem i ma prezydenta. Wygrał Kuomintang, który jest za ściślejszym związkiem z Chinami. Pewnie Hanna Shen nas wprowadzi w to bardziej. W Gruzji też były wybory. W Gruzji chyba już ostateczna porażka Michaela Saakaszwilego, bo jego kandydat przegrał z kandydatką związaną z rządzącym obecnie gruzińskim marzeniem. Walka była bardzo ostra. Warto powiedzieć, że kandydat Saakaszwilego to był dawny jego dyplomata w jego rządach, zresztą mający niedawno obywatelstwo rosyjskie, a z kolei kandydatka gruzińskiego marzenia to pani, która miała obywatelstwo francuskie. Ostatni raz Gruzini wybierali w wyborach bezpośrednich prezydenta, bo zdaje się, że tam jest zmiana i będzie już wybory przed parlament. Na stronach Catholic World Report George Weigel, były biograf Jana Pawła II, bardzo krytycznie pisze o rzekomej kolegialności i synodalności papieża Franciszka. Amerykański pisarz katolicki uważa, że to wszystko jest trochę taka formuła medialna. Tak naprawdę Ojciec Święty bardzo ostro i bardzo tak bez oglądania się na przeciwników kieruje światowym kościołem i swoje pomysły na to, jak ten kościół ma wyglądać, promuje. Jeszcze dwie rzeczy takie na weekend. Na stronach Spectatora, jednej z najstarszych gazet na świecie, znalazłem artykuł pani Lionel Shriver. Pani Lionel Shriver to jest amerykańska pisarka i dziennikarka pracująca w Zjednoczonym Królestwie. Autorska między innymi znanej książki Musimy porozmawiać o Kevinie. Na tej podstawie powstał też znany i nagradzany film, która pisze o tym, że jazz jest zdominowany przez mężczyzn. I co z tego? Ta dziennikarka jest żoną muzyka jazzowego. Pisze o tym, że jakieś organizacje międzynarodowe, europejskie zainteresowały się tym, że wśród muzyków jazz jest za dużo mężczyzn, za mało kobiet i chcą coś z tym ustawowo zrobić. Bardzo dowcipne tutaj rozprawienie się z ideologią genderyzmu. Ktoś, kto kupował dzisiaj gazety, przyniósł do naszej redakcji również fakt. Usiłowałem fakt przejrzeć. Jest to ciężka praca, ale znalazłem takie coś. Fałszywy Włoch, poderwał i okradł. Sąd skazał go na 4 lata. Numer na Włocha, ja nie widziałem, że to wciąż jest jeszcze możliwe.
Antoni Opaliński dziś wyjeżdża, wybiera się do Poznania. Jutro będziemy w radiu w budowie, w Radiu Dwóch Stolic trenować pewną figurę, czyli dwa studia naraz. Studio w Warszawie w budynku Pasty i studio w Poznaniu w Instytucie Zachodnim.
Tak, studio w Poznaniu będzie w Instytucie Zachodnim, to nadal będzie Radio Dwóch Stolic. Macie 3 stolic, bo Poznań też był kiedyś stolicą.
I będziemy też opowiadać o premierze filmu Jolanty Hajdasz na temat arcybiskupa
Baraniaka.
Tak będzie jutro, ale teraz jest dzisiaj. Dzisiaj jest 29 listopada, godzina 9:09.
Autopromocja.
True Force, Stones Throw, Ninja Tune, Hell Yeah, Brassroot Recordings, szeroko rozumiana muzyka elektroniczna, acid jazz, down tempo, trip hop, muzyka świata, co tydzień premiery. Zapraszam co czwartek o godzinie 19:00, Olgierz Wychorski, Sofa Surfing.
Pora karmienia w Radio Wnet. O wszystkim i dla wszystkich, ale z kobiecej perspektywy. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 11 czekam na Was. Ela Mazol.
Na Rapie to audycja, w której będę prezentował najnowsze utwory rapowych artystów, przypominał przeboje, które tworzyły hip-hopową kulturę oraz przedstawiał wiadomości z rapowych frontów. W programie nie zabraknie gości, którzy będą opowiadać naszym słuchaczom o swoich najnowszych produkcjach i planach na przyszłość. W każdy czwartek o godzinie 21:00 zapraszam Bartosz Boruciak.
A my zapraszamy Państwa na Jarmark Wnet. Mimo chłodu będzie ulica Emilii Plater 29/31 w sobotę od godziny 8 do godziny 15 i im więcej osób przyjdzie na jarmark, tym cieplej. Będziemy się ogrzewać sami od siebie. Im jak będzie tłok, to będzie przyjemnie. Zapraszam Państwa serdecznie w imieniu wszystkich wystawców. A przy telefonie Maria Przełomiec, autorka programu Studio Wschód w TVP Info, specjalistka od spraw wschodnich. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Poranek z Wilna, dwa poranki z Wilna, w porządku?
O, bardzo w porządku, muszę powiedzieć, tylko że tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, Roman jest Gorecki-Mickiewicz, a nie Górecki-Mickiewicz i produkuje siodła.
A nie szczudła.
A nie szczudła.
To prawda, to była bardzo ciekawa rozmowa. Pozdrawiamy potomka Mickiewicza bardzo serdecznie, jeśli słucha Poranka Wnet, bo może też zacznie się do tego przyzwyczajać. Kryzys. Kryzys właściwie międzynarodowy spowodowany agresją rosyjską. Co powinniśmy o tym kryzysie wiedzieć?
Przede wszystkim powinniśmy wiedzieć to, że była to zdecydowana prowokacja Rosji, a nie prowokacja Ukrainy i że winna jest Rosja. A dlaczego tak mówię? Dlatego, że ja dosyć wnikliwie obserwuję niestety telewizję rosyjską, po prostu muszę to robić, żeby się orientować, co się dzieje i mniej więcej na tydzień przed tym całym kryzysem w telewizji rosyjskiej, w tych głównych programach publicystycznych pełno było już Cieśniny Kerczeńskiej, Morza Azowskiego i podobno prowokacyjnych działań Ukrainy. Także ewidentnie Rosjanie się do tego przygotowywali się propagandowo, no, na użytek swoich własnych obywateli i dlatego twierdzę, że jest to wyłącznie prowokacja rosyjska. Zresztą właściwie to zostało, akurat Radio Wnet to zauważyło, ja też nawet robiłam specjalny program w telewizji na temat tego, że takie prowokacje na Morzu Azowskim trwały od miesięcy. To znaczy Rosjanie zatrzymywali statki przepływające przez Cieśninę Kerczyńską, zmierzające do 2 ukraińskich portów, które znajdą, bo Ukraina w sumie ma 3 porty. To jest port nad Morzem Czarnym, czyli Odessa i Bierdziańsk i Mariupol na Morzu Azowskim. Więc Rosjanie zatrzymywali statki handlowe, przytrzymując je nieraz nawet 2 tygodnie i skutecznie utrudniając ruch handlowy pomiędzy Ukrainą a resztą świata. Więc tak jak mówię, no niestety to jest rosyjska prowokacja.
po tej prowokacji, po ataku na statki ukraińskie, po aresztowaniu...
Okręty
ukraińskie, po aresztowaniu marynarzy, żołnierzy ukraińskich, co mówiły rosyjskie media i co teraz mówią?
A przez cały czas mówią to samo. Ewidentna prowokacja ukraińska. Wczoraj to samo powiedział Władimir Władimirowicz Putin, czyli prezydent. Rosja jest biała, puszysta, niczemu nie winna. To ci wredni Ukraińcy, którzy mieli tam szpiegów, przedstawicieli kontrwywiadu i wszystkich świętych pańskich na pokładach tych statków. Zresztą rzeczywiście ci żołnierze złożyli zeznania, najprawdopodobniej wymuszone. Także tak, niewinna jest wyłącznie strona ukraińska. Rosjanie w ogóle nie wiedzą, dlaczego ich się czepiają i potwierdzają po raz kolejny, że oni chcą wyłącznie pokoju.
Czy to jest jakiś, to jest incydent, czy jakiś głębszy scenariusz?
Troszkę pytanie do wróżki, ale mnie się wydaje, że bardzo wiele będzie zależało, czy zależy tutaj w tym względzie od reakcji Zachodu. To znaczy, jeżeli reakcja Zachodu... Wie pan, to jest tak, jakby mnie pan zapytał w 1938 roku, czy zajęcie części Czechosłowacji to jest przez Niemcy hitlerowskie, to jest incydent czy scenariusz? Wtedy też chyba bardzo wiele zależało od postawy świata demokratycznego i teraz też bardzo wiele zależy od postawy świata demokratycznego. Świat demokratyczny na razie zachowuje się, no oczywiście retoryka jest ostra, Unia Europejska wczoraj ustami pani Mogherini zaapelowała do Rosji, żeby zwróciła Ukrainie i okręty i wypuściła zatrzymanych absolutnie niezgodnie z prawem tych 23 marynarzy, do których nawet nie dopuszczano adwokatów, a w tej chwili oni już zostali, jak powiedziałam, oskarżeni, tak jakby za nielegalne przekroczenie rosyjskiej granicy. A propos jeszcze, są już symulacje w internecie, które wskazują, że Ukraińcy nie przekroczyli tych samozwańczych rosyjskich wód terytorialnych dookoła zajętego czy okupowanego Krymu, więc rzeczywiście całe oskarżenie wygląda na to, że z palca wyssane. Wracając do Zachodu, mnie najbardziej martwi, prawdę powiedziawszy, postawa prezydenta Trumpa. Dlatego, że prezydent Trump najpierw przez 2 dni kompletnie milczał. Ja tę sprawę bardzo wnikliwie obserwowałam od niedzielnego poranka, bo wtedy to się zaczęło tak naprawdę. W międzyczasie Trump tam skrytykował oczywiście jak zwykle CNN, skrytykował Meksyk, zdaje się, że też się oberwało zachodnim sojusznikom, natomiast w ogóle nie zająknął się o kwestii tej konfliktu rosyjsko, czy agresji, rosyjskiej agresji. Potem dosyć miękko powiedział, dlatego że był atak już na przykład Washington Post na prezydenta, że jemu się to nie podoba. No i właściwie ciągle nie wiadomo, czy przypadkiem nie dojdzie w piątek, czyli jutro, do spotkania pomiędzy prezydentem Trumpem a Putinem w Buenos Aires na szczycie G20. Rosjanie twierdzą, że dojdzie, że wszystko już jest przygotowane. No Trump wczoraj powiedział, że on czeka, żeby jego analitycy przekazali mu informacje, prawdziwe informacje czy analizę na temat tego, co się stało w pobliżu Morza Azowskiego, bo tak naprawdę to wszystko się wydarzyło w Cieśninie Kerczeńskiej. I to jest dla mnie zadziwiające, bo Trump, który bardzo chętnie i ostro krytykuje na Twitterze wszystkich dookoła, ewidentnie ma jakąś słabość do Władimira Putina. Być może słabość wynikającą z tego, że prawda, walczy z Chinami, więc w związku z tym nie chce jeszcze otwierać kolejnego frontu z Rosją, ale to, prawdę powiedziawszy, dla nas nie byłaby dobra wiadomość.
Szczególnie w kontekście baz amerykańskich, które mają być w Polsce, a reakcja władz polskich, czy była zdaniem pani redaktor adekwatna?
No bardzo bym chciała, prawdę powiedziawszy, żeby prezydent Duda pojechał do Kijowa, tak jak to się zapowiada. Wiem, że prezydent Grybauskajtie do Kijowa się wybiera. Bardzo mi się podoba takie bardzo zgodne postępowanie Litwy i Polski, która usiłowała zmusić kraje europejskie do ostrzejszej retoryki w stosunku do Rosji. No w tej chwili nie bardzo wiem, co byśmy jeszcze więcej mogli zrobić. Wydaje mi się, że to, co powiedział w Radio Wnet, no nie wiem, godzinę temu pan minister Cichocki, no było niesłychanie słuszne. No, bardzo ostro potępiliśmy, znaczy równie ostro potępiło kilka tylko krajów europejskich. Mnie się wydaje, że teraz jest jeszcze jedna rzecz szalenie ważna, o której znowu wspomniał pan Bogatko z Niemiec. Mianowicie naprawdę zyskaliśmy bardzo dobry argument przeciwko Nord Stream 2. I tu znowu wracamy do Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone ponad rok temu kongres przyjął ustawę, która pozwala na wprowadzenie sankcji wobec Nord Stream 2. Dlaczego prezydent Trump w tej chwili nie podpisze tych sankcji? To jest idealny moment. Rosjanie udowodnili po raz kolejny, że nie są białym, puszystym, pokojowo nastawionym małym państewkiem, które marzy tylko o tym, żeby mieć z wszystkimi znakomite stosunki, a są agresywnym państwem, które używa wszystkiego, w tym surowców energetycznych, do poszerzania swojej strefy wpływów.
Powiedziała Maria Przełomiec. Niestety do Buenos Aires, mimo tego, że mamy studia zewnętrzne, nie uda nam się na jutro rano dojechać, więc o szczycie będziemy mówić Państwu z Warszawy i z Poznania, a może nawet z Paryża, w którym będziemy w poniedziałek i z którego w poniedziałek będziemy nadawać Poranek Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję i mimo wszystko życzę miłego dnia.
Również i pani miłego dnia życzymy. Maria Przełomiec, autorka Studia Wschód w TVP Info, była gościem Poranka Wnet. Budynek pasty ma pięter wiele, mamy wielu sąsiadów, wśród nich jest profesor Wiesław Wysocki, prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Wręczył mi pan tom, czasopismo poświęcone dziejom Polski, niepodległość, tom jubileuszowy, jeszcze go nie otworzyłem, co w nim znajdę?
Przedruki z poprzednich numerów roczników niepodległości, a przypomnę, że pierwszy numer wyszedł w 1929 roku w Warszawie. Po wojnie wychodził w Nowym Jorku, w Londynie, powrócił znów jako miejsce wydawania do Warszawy, ale wspólnie wydajemy go z pozostałymi instytutami Józefa Piłsudskiego, czyli nowojorskim i londyńskim.
Sprawa polska na terenie międzynarodowym. Doktor Michał Sokolnicki. Tekst z roku 1929?
Chcieliśmy przypomnieć po prostu teksty, które były najważniejsze w związku z samym odrodzeniem państwa polskiego w roku 18. I to są te najciekawsze naszym zdaniem teksty z poprzednich numerów. Chcieliśmy w ten sposób jakby zaakcentować ten fakt, że odrodziła się Polska i jak to przedstawialiśmy w poprzednich rocznikach.
Coś na temat relacji polsko-ukraińskich też odnajdziemy?
Oczywiście, przecież i biliśmy się i zawieraliśmy sojusze, więc tym bardziej te sprawy z atamanem Petlurą ciągnęły się bardzo długo i zaważyły bardzo mocno. Liczyliśmy, że uda nam się stworzyć czy wesprzeć budowę państwa ukraińskiego samodzielnego.
To się nie udało. Teraz też to nie jest sprawa bardzo prosta. Rzadko mówię o reklamach, ale tym razem wspomnę, że jest reklama źródeł fantastycznej książki Bogdana Urbankowskiego. To są cztery tomy poświęcone myśli, historii, filozofii polskiej, ale w ogóle myśli polskiej. Fantastyczne, fantastyczne źródłowe teksty napisane językiem też lekko publicystycznym. To jest coś, co powinno być w każdym domu, tak na dobrą sprawę.
Nie zamieszczałem w zasadzie reklam, ale to jest jakby zaproszenie do przejrzenia, choćby jeśli nie zagłębienia się te teksty.
Ale dzisiaj jest rocznica, kolejna rocznica wybuchu powstania listopadowego. Czy pan profesor wie, o której godzinie Piotr Wysocki zaczął swój bieg w kierunku Belwederu?
No najpierw poszedł do podchorążówki, przerwał zajęcia z taktyki i powiedział, że godzina zemsty wybiła. I teraz albo umrzemy, albo zwyciężymy. To była gdzieś godzina koło 18:00. Wieczorem, wprawdzie w listopadzie wieczór jest dosyć wczesny, tym niemniej jednak sygnałem do powstania, do rewolucji miał być pożar na Solcu.
Który wybuchł, o której godzinie?
No właśnie koło godziny 18:00.
Ale czy to było tak, no przed powstaniem styczniowym Warszawa wrzała, była ta polityczna Warszawa.
Listopadowym.
Nie, przed styczniowym wrzała, a przed powstaniem listopadowym, czy było wiele znaków, że to powstanie wybuchnie? Czy była ta gotowość do tego, żeby ruszyć w bój?
Nie, nie było. Dlatego, że przede wszystkim liczono na instytucje państwa, Królestwa Polskiego, zadekretowanego w Wiedniu i potwierdzonego przez Aleksandra I z nadziejami, że będzie wewnętrzne łączenie, czyli Litwa miała wejść do ówczesnego Królestwa Polskiego i miał powstać twór polityczny większy. Z tych zobowiązań nic nie wyszło, natomiast systematycznie zaczęto obcinać tak zwane przywileje. Czyli po prostu cenzurowano prasę, zaczęto wycofywać się z pewnych uprawnień, które miało królestwo, między innymi do odbywania kar tylko na terenie właśnie tego obszaru administracyjnego. Jednocześnie powodowano, że coraz bardziej instytucje, które miały być samorządowe, które były polskimi, stawały się coraz bardziej rosyjskimi i kontrolowanymi przez Rosjan. W związku z tym do tego dochodziły aresztowania, między innymi przecież pamiętajmy o Walerym Łukasińskim, majorze, który do końca życia spędził w twierdzy Schnitzelburg i na dobrą sprawę takich aresztowań było mnóstwo, bo wszelkie spiski, czy podejrzenia o spiski, zresztą to nie dotyczyło tylko Królestwa Polskiego, ale także ziem zabranych. I to stwarzało pewną atmosferę. Do tego pamiętajmy jeszcze o jednym fakcie. Carewicz Konstanty, który miał upodobanie do parad wojskowych, jednocześnie publicznie znieważał oficerów. To było powodem wielu zabójstw i dlatego ci młodzi oficerowie z Piotrem Wysockim nie mogli wytrzymać tej atmosfery i jednocześnie tej dekonstytucjonalizacji królestwa. I w odruchu, zresztą ostrzeżeni o tym, że już zostali rozpoznani przez ochrany, że mają być przez tajnych szpicli, że mają być aresztowania. Stąd ten desperacki krok. Dlatego desperacki, bo powstanie było nieprzygotowane. Podchorążowie dali tylko sygnał do walki i szukali, komu by można było przekazać władzę i dlatego tych 6 generałów, w tym jeden Nowicki, zastrzelony tylko dlatego, że pomylono jego nazwisko, ale tych generałów zastrzelili podchorążowie, bo chcieli im przekazać władzę. A oni byli jednak, okazali się stronnikami cara, dlatego car im później postawił pomnik z placu Saskiego przeniesiony na plac Wodny, to dzisiejszy plac Henryka Dąbrowskiego, Jana Henryka Dąbrowskiego, a potem w wolnej Polsce już słusznie zdemontowany.
To ten sygnał w jaki sposób biegł przez Warszawę?
Właściwie powstanie zaczęło się następnego dnia rano, kiedy warszawianie się przyłączyli do podchorążych. Zaczęło się atakowanie wojsk rosyjskich. i tych, którzy po stronie Carewicza się opowiedzieli. Notabene przygotowano zamach na samego Carewicza, ale ukrył się, jak podaje ładna legenda, w stroju kobiecym uciekł z Belwederu, ale też oczekiwał na rozstrzygnięcie, bo wydawało mi się, że to jest tylko bunt lokalny, który bardzo szybko będzie uśmierzony, i czekał pod Warszawą na dalszy rozwój sytuacji.
Czy podczas powstania listopadowego był taki moment, w którym szala zwycięstwa przesuwała się na stronę powstańców, na stronę Polski?
Tak, na początku, jeszcze zimą 31 roku, kiedy plan przed ofensywy ruszenia na wschód, a właściwie północny wschód, na Wilno i Litwę wskazał generał Skrzynecki. Ten plan nie został zrealizowany, no, na miastka właściwie, tylko Wilna nie udało się zająć, ale odnieśliśmy duże zwycięstwo, które było pod Stoczkiem, które w lutym, chyba 14 lutego 1931 roku, które było pewnym takim dla Wojska Polskiego natchnieniem, a pamiętajmy o tym, mieliśmy korpus przecież bardzo dobrze zorganizowanej armii.
Natchnienie skończyło się kiedy? Co przesądziło o losie powstania listopadowego?
Nieudolne zawodzenie, brak determinacji. Przecież od początku powstania paktowano z carem, chciano postawić mu warunki, ale on tylko żądał całkowitej kapitulacji i wtedy mógłby ewentualnie okazać swoją łaskę. W grudniu 30 roku Sejm zdecydował się na ogłoszenie Rosji za wroga, zerwanie z Rosją, bo przecież formalnie, w sensie prawnym, była to Unia z państwem rosyjskim, zerwano, a w styczniu zdecydowano się na ogłoszenie bezkrólewia, bo przecież, pamiętajmy, car do tego momentu był królem Polski. Wprawdzie historiografia polska nie uznaje carów na tronie polskim, tym niemniej ze względów formalno-prawnych ten fakt musimy odnotować.
A nie można było wtedy w trybie Konstytucji 3 maja powołać króla, wskazać króla?
Pewnie można było wiele uczynić, z tym, że jak wspomniałem, no, zabrakło tej determinacji. Profesor Jerzy Łojek napisał kiedyś książkę o tym, że powstanie listopadowe to powstanie straconych szans. I myślę, że jest wiele racji, bo bez takiego imperatywu osiągania sukcesu, zwyciężania, bez imperatywu określenia celu, jaki chce się osiągnąć, nie można zwyciężać, nie można odnieść sukcesu. I tak było z powstaniem listopadowym.
Po upadku królego, którego czarne chmury zawisły długo nad terenami pierwszej Rzeczpospolitej.
Tak, nad ziemiami wcielonymi tysiące zesłań aresztowanych, wtrąconych do tak zwanych rot wojskowych. No i emigracja, ta wielka emigracja. I dodajmy, bo zapomniane jest to troszkę, w Zakroczymie, kiedy już były właściwie w Zakroczymiu był w klasztorze uchwalono order, a szczególny Gwiazda Wytrwałości według projektu Joachima Lelewela, który po latach odrodził się jako inicjatywa społeczna, a z dewizą Usque ad finem, czyli wiernym do końca.
A my byliśmy w Wilnie i właściwie to też jest konsekwencja powstania listopadowego. Wielkie dzieło Adama Mickiewicza, Pan Tadeusz, bardzo ładna wystawa w Pałacu Muzeum Książąt, Wielkich Książąt Litewskich. Panie profesorze, polecam wystawę wileńską.
To ja wspomnę antypolskiego poetę, którego lansowano u nas jako wielkiego przyjaciela, który pisał paszkwile na powstańców warszawskich i żądał jak największych represji wobec Polaków. Mówię o Puszkinie. To dla równowagi, żeby po prostu też trochę oczyścić to nasze poetyckie, poetycką świadomość.
Bardzo serdecznie, panie profesorze, dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Profesor Wiesław Wysocki, prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego, był gościem Poranka. Na zegarze godzina 9:38.